Jak pięknie i wspaniale wygląda rodzina Boża. Jak wspaniale i cudownie być razem przed Panem. To myślę najpiękniejsze wakacje, jakie możemy spędzać wspólnie w tym roku i na poprzednich kongresach i na tych kongresach, które są przed nami, następne lata, następny turnus, który będzie tutaj miał miejsce. Mimo wielu różnych może trosk, trudności, braków, które mamy, doświadczeń, przez które przechodzimy, być razem przed Panem, szukać Jego oblicza, doświadczać Jego obecności, to coś pięknego. Amen. Niezapomniane chwile. Wierzę, że i dziś wieczorem Pan coś szczególnego chce pośród nas uczynić. On bardzo nas kocha. Amen. On bardzo pragnie dobre rzeczy czynić w naszym życiu. I kiedy modliłem się już w tamtym tygodniu, miałem takie 2 tygodnie szczególne dla siebie. Ja jestem z natury człowiekiem bardzo aktywnym. Ciągle chcę coś robić. Wiele razy moja żona mnie troszkę hamuje, abym nie przeholował. I kiedy przyjdzie mi na przykład nie funkcjonować przez dzień, 2, 3, to dla mnie to jest ogromna męka. Nie wiem jak wy, ale dla mnie na przykład leżenie w ciągu dnia to jest katorga. Ja nie potrafię. Czasami moja żona mówi, połóż się, odpocznij, szczególnie w niedzielę po południu. Ja mówię, nie potrafię, ja nie mogę. Jak to się położyć w dzień i tak leżeć sobie pod gruszą na przykład? Muszę się chyba tego nauczyć. Miałem 2 tygodnie temu zabieg chirurgiczny na nogę i później lekarz kazał mi trochę leżeć, nie przeciążać. Nie potrafiłem, po prostu mówiłem w zborze w niedzielę, po wyjściu ze szpitala w czwartek, kiedy już głosiłem kazanie, że były to najgorsze dla mnie 3 dni, czwartek, piątek i sobota, kiedy kazano mi leżeć. Nie potrafię. Jestem aktywny i chcę być aktywny i cieszę się z tego, że mogę być aktywny i że Pan dodaje siłę, moc, wzmacnia. I chciałbym, aby tak wyglądał Kościół. Może nie mam takiego prawa, ale chciałbym, aby Kościół był aktywny, żywy, aby działał, aby był skuteczny, aby był gotowy na poświęcenia. Dlatego mając ten czas w tamtym tygodniu, rozmyślając o tym pierwszym wieczorze, w którym mam usługiwać, nie mogłem się odpędzić od jednego tematu, który ciągle wracał i gdy przychodziły mi inne myśli, aby usłużyć, aby coś przekazać dziś wieczorem, ciągle ten temat, to zdanie powracało. I brzmi ono tak. Odnów nas. Spraw nam przebudzenie. Odnów nas, ożyw nas i spraw nam, Panie, przebudzenie. I zastanawiałem się, czy jest jakiś werset biblijny, który by mi pomógł przekazie w dzisiejszy wieczór. I jest taki werset i chwała Bogu, że jest takie słowo. Psalm 85, wiersz 7. I to jest moje przesłanie, to jest mój tekst na dzisiejszy wieczór. Jest to modlitwa psalmisty, jest to wołanie psalmisty, który modli się, który prosi i mówi tak. Czy nie zechcesz nas znów ożywić, aby Twój lud mógł się Tobą cieszyć? A Biblia Tysiąclecia, mam tutaj gdzieś dalej, z Biblii Tysiąclecia ten werset brzmi tak. Ożyw nas znowu, przywróć nam życie, abyśmy mogli się Tobą radować. To jest moje przesłanie. I nie wiem, jak skończy się ten wieczór. Nie wiem, co zrobią ci, którzy myślą, że będą oglądać mecz. Ale jak Pan przyjdzie ze swoim poruszeniem i przebudzeniem, jak Pan dotknie nas swoim duchem i zacznie odnawiać, ożywiać nas, to może będziemy tu do porannej modlitwy. Nie wiem. wiem, że wszystko jest w ręku Pana. Amen? Potrzebujemy czasami słowa od Pana, które pobudza nas do przebudzenia, do ożywienia. Ja tego potrzebuję. Wierzę, że jako Kościół potrzebujemy tego, aby Pan przychodził do nas i podniósł nas, ożywił nas, przebudził nas. Na nowo popchnął do przodu, do działania, do służby, do modlitwy, do ewangelizacji, abyśmy mogli oglądać rzeczy wielkie. Przebudzenie, ożywienie w życiu ludzi wierzących jest dla diabła jak oddech osoby, która dopiero co spożyła ząbek trzosku. Będę używał pewnych porównań. Jemu to po prostu śmierdzi i on nienawidzi już samej myśli o przebudzeniu i ożywieniu w życiu ludzi wierzących. On tego nie chce, dlatego że zdaje sobie sprawę, czym to pachnie. Czym to pachnie, kiedy Kościół zaczyna przebudzać się, jest ożywiony, wstępuje świeże Boże namaszczenie na nas, kiedy Bóg dotyka nas swoją mocą. Kiedy w maju, w Dzień Zielonych Świąt, spotkaliśmy się razem i byliśmy w hali sportowej i oczekiwaliśmy na Boże dotknięcie, kiedy Bóg mówił do nas, kiedy wstępował w Duch Święty i dotykał wszystkich tych, którzy wychodzili, aby coś z Bogiem przeżyć. Myślę, że gdzieś tam w piekle diabeł drżał i drży. Kiedy Kościół zaczyna powstawać, kiedy Kościół zaczyna żyć życiem duchowym, kiedy przychodzi przebudzenie do naszych serc i do naszego życia. I brak prawdziwego przebudzenia, takiego żywego, dynamicznego Kościoła nie jest dziełem przypadku. To nie jest dzieło przypadku. Diabeł cały czas robi wszystko, aby ono nie powstało w Kościele. Aby jednostki, abym ja, aby każdy z nas, rodziny, małżeństwa, nasze domy nie były ożywione. Aby Kościół nie żył pełnią życia. Jemu zależy na tym. Ale my możemy to zmienić. Możemy oczekiwać na Pana. I możemy przeżywać ożywienie. Czy nie zechcesz nas znów ożywić, aby Twój lud mógł się Tobą cieszyć? Chciałbym mówić o takich dwóch płaszczyznach, dwóch dziedzinach, w których diabeł próbuje zgasić ożywienie, a więc on pragnie zabić nasze duchowe życie i pragnie okraść nas z naszej tożsamości. Pragnie zabić nasze duchowe życie i pragnie okraść nas z naszej tożsamości. I przez kilka minut chciałbym o tych dwóch rzeczach powiedzieć. Jak podstępnie, jak perfidnie diabeł próbuje zniszczyć ożywcze Boże tchnienie w nas i chce, abyśmy stali się ludźmi, którzy monotonnie z obojętnością prowadzą nasze chrześcijańskie życie. A Pan pragnie nas ożywić. A Pan pragnie rozniecić Boży ogień w naszych sercach. Pan pragnie, abyśmy płonęli Bożym Duchem. Jeden z angielskich ewangelistów, Leonard Ravenhill, powiedział kiedyś prorocze słowa, z którymi w pełni się zgadzam. Jak długo jesteśmy zadowoleni z obecnego stanu rzeczy, z życia bez przebudzenia, bez ożywienia, tak długo ono nie przyjdzie. Bardzo proste, ale bardzo znamienite słowa. I niestety w wielu przypadkach jest tak, że to, co przeżywamy w sferze ducha, zaczyna nam w pewnym momencie życia zupełnie wystarczać. A więc czujemy się zadowoleni, czujemy się spełnieni. Zaczynamy stać w miejscu. Na drzwiach naszych serc zaczynamy powoli wieszać napis podobny do tego w hotelach. Nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. Wiecie, tragedią jest, kiedy już na drzwiach kościołów zaczynają takie zawieszki wisieć. Nie przeszkadzać. Mamy swój program. Mamy swoją strukturę. Mamy swoją liturgię. Mamy sformowane nasze nabożeństwo. Ja dzisiaj troszkę będę dotykał pewnych sfer. Bo moim pragnieniem jest, aby ożywcze tchnienie Bożego Ducha nawiedzało nas. Abyśmy byli ożywieni, przebudzeni, byśmy mogli oglądać rzeczy wielkie. Nie chcę, aby mróz przeciętności, miernoty przygaszał ogień Bożego Ducha, który powinien płonąć w naszym życiu. Nie chcę. Nie chcę takiego chrześcijaństwa. Nie chcę takiego monotonnego życia. Pragnę doświadczać Bożego poruszenia. Pragnę doświadczać Bożego działania. Zaczyna to być dla wielu ludzi męczące, kiedy nasze nabożeństwa przebiegają zgodnie z zegarkiem, bez prowadzenia Duchem Świętym, który chciałby dać nam objawienie, ożywienie, coś świeżego zrobić pośród nas. Musimy dać miejsce Duchowi Świętemu, bo jesteśmy Kościołem należącym do naszego Pana, nie do nas samych. To nie jest nasza własność. Kościół należy do Jezusa Chrystusa. On jest głową, On jest Panem. On przyjdzie po swoją oblubienicę. Amen? Czasami boimy się wspomnieć nawet o przebudzeniu bezpośrednio. Zaczynamy używać zastępczej terminologii. Po to, aby kogoś nie urazić. Aby kogoś nie wystraszyć. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Jeśli nasze kościoły, zbory staną się miejscami, w których wierzący bardziej przypominają bryły marmuru. Będę używał pewnych sformułowań, aby sprowokować, aby nas pobudzić do tego, byśmy szukali oblicza Pana. Oblicza Pana. I biorę za to zupełną odpowiedzialność. Niech nas Bóg zachowa, abyśmy przypominali bryły marmuru, podczas gdy powinniśmy góry i skały przenosić. Amen? Powinniśmy być ludźmi wiary. I mam nadzieję, że doktor Perry, którego artykuł niedawno czytałem, naciągnął, w cudzysłowie mówię to, naciągnął fakt, gdy powiedział: atmosfera w niektórych kościołach jest tak lodowata, że można by jeździć na łyżwach między ławkami. Naciągnął, nieprawdaż? Naciągnął. Bądźmy pozytywni. Oby do tego nie doszło. Amen? Oby do tego nie doszło w naszych społecznościach. Powiedział tak, że ludzie często zapuszczają puste wiadra do wyschniętych studni i czują się coraz bardziej zmęczeni tym, że nie mogą pomimo tej ciężkiej pracy zdobyć ani łyka wody. Oby nas Bóg zachował. Przebudzenie, ożywienie zaczyna się wtedy, gdy Bóg nas wzbudza z letargu. Kaznodzieje przemawiają głośno i wyraźnie. Wierzący modlą się gorliwie. Zawsze wymaga to od nas zmian. Potrzebujemy się zmieniać. Ja muszę się zmieniać. Muszę poszerzać moje serce, bardziej otwierać je dla Pana, aby Bóg mógł działać w moim życiu. Ale dodam, mówię także o sobie. Niestety, większość z nas nie lubi zmian. Nie lubimy zmian. To może być jeden z powodów, dlaczego nie zabiegamy, nie błagamy Pana o Jego poruszenie, o Jego ożywienie, o Jego przebudzenie. Bo kiedy Chrystus pojawia się wśród nas w nieoczekiwany, świeży, nowy sposób, to muszą nastąpić zmiany. To muszą nastąpić zmiany. Ktoś powiedział, gdziekolwiek Pan Jezus się pojawiał, to miejsce nie było już takie same. Gdziekolwiek Pan Jezus przychodził, czegokolwiek się dotykał, nie pozostało tu już takie same. Ulegało zmianie. John Maxwell powiedział kiedyś: ludzie pragną zmian, kiedy? I wymienił trzy rzeczy. Po pierwsze, wycierpieli więcej, niż mogli znieść. Czyż nie jest to prawdą, że w miejscach, gdzie ludzie cierpią, gdzie jest im ciężko, gdzie są prześladowania, gdzie Kościołowi nie jest łatwo, są dzisiaj największe poruszenia i są największe przebudzenia? Czyż nie jest to prawdą? W Indiach dzisiaj z Kościołem, z którym mam relacje, New India Church of God, nowoindyjski Kościół Boży, zakłada 2 do 3 zborów dziennie. Dla mnie to jest przebudzenie, to jest ożywienie. Nie jest im łatwo, wycierpieli wiele, wycierpieli biedę, uciski, prześladowanie, dynamicznie pragną zmian, pragną przebudzenia i Maxwell miał rację, wycierpieli więcej niż mogli znieść, dlatego chcieli zmian i Bóg przyszedł i nawiedził ich. Po drugie powiedział, ludzie pragną zmian, kiedy nauczyli się więcej niż chcieli. Ciekawe. Ja myślę, że wiedza nasza jest niesamowita. Ja nie wiem, ile jeszcze można więcej nauczać na różne sprawy biblijne, duchowe, teologiczne, na temat Ducha Świętego. My wszystko wiemy. Wszystko wiemy. My tak wiele mamy wiedzy, tak wiele możliwości uczenia się, czytania, studiowania. Mamy tyle książek. Kiedy patrzę na te moje biblioteczki w kancelarii, w domu, półki się uginają i łamią. Potrzebujemy zmian. Potrzebujemy Bożego ożywienia. Potrzebujemy Bożego nawiedzenia. I po trzecie powiedział, odebrali więcej, niż byli w stanie przyjąć. Możliwości dzisiaj, aby odbierać, przeżywać wolność, którą mamy, głoszenia, dawania ludziom, do przesytu, do przejedzenia duchowego. Po prostu mamy nieograniczone możliwości. I w końcu stoimy w miejscu, kiedy mówimy, Panie, tak jak psalmista, nie wiem, czy osiągnął ten dolny pułap w jakimś momencie swojego życia, zaczął szukać zmian, zaczął się modlić, ożyw nas ponownie. Nadszedł czas na zmianę, nadszedł czas na przebudzenie. I potrzebujemy, kochani, my jako ludzie, jako Kościół, potrzebujemy ożywienia, przebudzenia, nie jako przelotnego deszczyku, ale jako obfitej ulewy. Wierzę w to z całego serca, że tego potrzebujemy jako Kościół, jako ludzie wierzący. Co mówi Boże Słowo? Psalm 42, werset 2 brzmi tak. Jak jeleń pragnie wody ze źródła, tak dusza moja rwie się do Ciebie, mój Boże. Potrzebujemy takiej postawy. To są kroki, które prowadzą nas do Bożego poruszenia. Panie, jak jeleń pragnie wody ze źródła, tak moja dusza rwie się do Ciebie, mój Boże. Ciebie pragnę ponad wszystko. Po drugie, w Ewangelii Łukasza 6:21 czytamy. Błogosławieni, którzy łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Muszę pragnąć, łaknąć Boga więcej w moim życiu. W Ewangelii Jana 7:37 czytamy. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I tam jest dalej powiedziane, z wnętrza jego popłyną fontanny rzeki wody żywej. Popłyną rzeki wody żywej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32:26. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Jakaż postawa, jakież pragnienie Bożego poruszenia. Dzieje apostolskie, 17:27. Żeby szukały Boga, czego może wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Bóg jest blisko. On pragnie dotknąć naszego serca. A więc krok pierwszy, aby diabłu nie udało się nas zgasić, brzmi tak. Pragnę Bożego przebudzenia. Pragnę, mam pragnienie. A to pragnienie przeobraża się w wołanie. Wołanie, ożyw mnie, Panie, abym się mógł Tobą cieszyć, abym mógł się Tobą radować. I czy wiecie, że Bóg doskonale to rozumie? Że Bóg doskonale to czyta w nas, jeśli mamy takie pragnienie? Jeśli ono jest takie na tym kongresie, to Bóg to widzi, On to czyta w nas. On to czuje, że tego pragniemy i On działa w tym kierunku. Kiedy modlimy się, kiedy wołamy, to musimy także pamiętać. Musimy być pewni tego, o co prosimy. Musimy pamiętać, że Bóg może dać nam coś więcej, niż prosimy. On jest w stanie to uczynić. Że On może uczynić więcej, niż jesteśmy w stanie poprosić. Co może się stać w naszym życiu, kiedy wołamy i prosimy o Boże ożywienie, o Boże przebudzenie. Musimy to zrozumieć i przyjąć. W życiu naszym może nastąpić zdemaskowanie grzechu. Nie po to, aby nas potępić. Bóg nie potępia. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Ani lnu, który się ledwo pali, nie dogasi. On jest dobrym Bogiem, ale chce nas uwolnić. Możemy odczuć zachętę, inspirację, by wybaczyć, by pojednać się z kimś. Kiedy przychodzi Boże ożywienie, możemy przeżyć niesamowite poruszenie ku temu, by entuzjastycznie wielbić Boga, by oddawać Mu chwałę, by radować się przed Jego obliczem. By doznawać Bożego odświeżenia. Kiedy przychodzi ożywienie i przebudzenie, obnażona zostaje hipokryzja, wyeliminowane zostają nasze pomysły i programy i plany, działania, a wyeksponowane będzie pragnienie do świętego, bliskiego życia z Panem, z Bogiem. I tego potrzebujemy. Takiego dotknięcia każdy z nas potrzebuje. Krok drugi brzmi tak. Musimy rozpoznać źródło Bożego ożywienia i przebudzenia. Campbell Morgan, brytyjski ewangelista, wykładowca i nauczyciel słowa, który żył na przełomie wieku XIX i XX, napisał kiedyś tak. Nie możemy zorganizować przebudzenia, ale możemy tak ustawić nasze żagle duchowego życia, że kiedy Bóg zdecyduje posłać swój wiatr z nieba, będziemy mogli go w nie złapać. Proste przesłanie w tej kwestii brzmi tak. Ożywienie i przebudzenie przychodzi od Pana, musi przyjść od Pana. On jest jedynie jego źródłem, istotą, treścią, kwintencją, poręczeniem jego autentyczności. Bóg. Dlatego powiedział dalej Morgan, przebudzenie to nie emocje, czy wypracowana ekstaza, to raczej nawiedzenie z nieba naszego wewnętrznego życia, które nie prowadzi tylko do emocjonalnych zachowań. Mówimy o czymś głębszym. Mówimy o przemienionym życiu. Mówimy o pasji, która rodzi się w nas. Mówimy o tożsamości, którą mamy w Bogu. Mówimy o chodzeniu z Jezusem. Mówimy o radości, bo to jest skutek Bożego przebudzenia. C.S. Lewis, dla wielu z nas dobrze znany twórca Kronik Narnijskich, powiedział coś, co wielu z nas powinno sobie wziąć do serca. Bo kiedy przychodzi Boże ożywienie, kiedy przychodzi Boże przebudzenie, to wtedy przychodzi radość Pańska. Radość, którą daje Bóg. Radość, którą daje Duch Święty. I bez względu na to, przez jakie trudności przechodzimy, w nas coś jest. Jest radość, która niesie nas przez życie. Dlatego psalmista woła: ożyw nas, Panie, abyśmy mogli znów radować się w Tobie. Abyśmy mogli znów radować się w Tobie. I Louis powiedział takie słowa: myślę, że wszyscy niepotrzebnie, lecz stale popełniamy ten sam grzech. Jesteśmy nieposłuszni apostolskiej zachęcie: radujcie się. I dodał dalej: radość niewysłowiona w życiu wielu zamieniła się w radość nieistniejącą, a entuzjazm poddany został eutanazji. Nie wiemy też, co to spontaniczne okrzyki radości. Chciałbym, aby nasz kongres był kongresem ludzi, którzy wyrażają okrzykami Bogu chwałę. Którzy wyrażają entuzjazm i radość. Nie dlatego, że jesteśmy emocjonalnie pobudzeni, ale dlatego, że Duch Święty ożywia nasze wnętrze. Że Duch Boży wypełnia nas od wewnątrz i nagle czujemy tą radość Pańską, która rozpiera nas. Która dodaje nam życia, dodaje nam entuzjazmu. I na koniec tej pierwszej myśli kilka obrazów. Co dzieje się z nami i o co chciałbym się modlić dzisiaj, aby się działo z nami, gdy przychodzi Boże ożywienie, kiedy nasze duchowe życie zostaje rozpalone. Po pierwsze, wnosi ożywienie, żywotność do naszego życia wiary. Kiedy przychodzi duchowe ożywienie, duchowe przebudzenie do naszego życia, to ono wnosi żywotność do naszego życia wiary. Wiara, która nie ustaje, wiara, która się nie poddaje, wiara, która widzi dalej niż to, co dzieje się obecnie. Wiara, która pokonuje góry trudności i bez względu na okoliczności wyznaje i wierzy, że Bóg jest po mojej stronie i pomoże mi przejść przez najcięższe doliny. Ożywiona wiara w naszym życiu. Co jeszcze? Po drugie, to ożywcze przebudzenie sprawia, że na nowo zakochujemy się w Jezusie. Nie pomyliłem się. Potrzebujemy na nowo zakochać się w Jezusie. Potrzebujemy być ludźmi zakochanymi do szaleństwa w Jezusie. Pewnego razu anioł mówi do Jana na wyspie Patmos: napisz do zboru w Efezie i powiedz im tak: znam uczynki Twoje i trud Twój. Bóg wie o naszych uczynkach, On wie o naszym trudzie. Wiem, że jesteście ludźmi gorliwymi i nie możecie cierpieć niczego złego. Super postawa, nieprawdaż? Wiem, że zbadaliście fałszywych apostołów i nie dopuściliście ich nauk do siebie. Wiem o waszych cierpieniach, jak bardzo cierpicie dla imienia mego. Super zbór, super kościół, pełen dobrych uczynków, gotowy na trud i poświęcenie, gotowi, by odrzucić wszelkie złe nauki i poglądy. Ale mam ci za złe, to szokuje, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Wiecie, co mi to mówi? Że można być człowiekiem zaangażowanym, poświęcać się na maksa, można także cierpieć dla imienia Jezus, można także nie cierpieć fałszywych nauk i mieć poukładaną zdrowo teologię i ciągle nie być zakochanym w Jezusie. Na maksa. Do samego końca. Zakochany ponad wszystko w Jezusie. Zakochany w Jezusie. Cóż mi tam finał, mistrzostw Europy? Jezus jest na pierwszym miejscu. Jestem zakochany w Jezusie. Jestem gotowy dla Niego poświęcić wszystko. Ludzie zakochani w sobie, dla siebie nawzajem, są gotowi poświęcić wszystko. Czas, pieniądze, życie, emocje, wszystko, co mają, są gotowi poświęcić dla tego, w kim są zakochani albo w kim jest zakochana. Jeśli jestem zakochany w Jezusie, jest On numer jeden w moim życiu, jest wszystkim w moim życiu, jest wszędzie ze mną w moim życiu, jest na pierwszym miejscu. Kościele, musimy być zakochani w Jezusie. Dziękuję za wasz entuzjazm. Musimy być zakochani w Jezusie. Jezus numer jeden w naszym życiu. Oto ożywienie, przebudzenie sprawia, że na nowo zakochujemy się w Jezusie, abyśmy nie usłyszeli takiego listu, który był skierowany do zboru w Efezie. Nie traćmy naszej miłości do Jezusa. Pierwszej miłości, szarliwej, gorliwej miłości do Pana. Co jeszcze? Przebudzenie i ożywienie jest jak nawiedzenie nieba, które wyostrzy nasze postrzeganie Bożej obecności. Mieliśmy spotkanie, wspaniałe spotkanie z osobami stanu wolnego, singlami czy samotnymi. Rozmawialiśmy. Modliliśmy się o siebie. Piękne było to, kiedy osoby mówiły, tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami. Pan jest z nami. Oczywiście potrzebujemy partnera, drugiego człowieka, ale dostrzeganie Bożej obecności. Wszędzie, gdzie jestem, wszędzie, dokąd idę, wszędzie, co robię, w mojej pracy, w domu, przy moich zwykłych obowiązkach, w kościele, gdy jestem w społeczności, wszędzie dostrzegam Bożą obecność. Pan Jezus powiedział, nie opuszczę was, będę z wami aż do końca. Bóg mówi, choć pójdziesz przez wody, nie zaleją ciebie, przez ogień nie spłoniesz, bo jestem z tobą, dostrzegać Bożą obecność. Ożywione życie, przebudzone życie dostrzega Bożą obecność. Co jeszcze? Ożywienie sprawia, że na nowo oddajemy się całym sercem uwielbieniu Boga. Że wielbimy Go. Że to jest radością naszą wielbić Go. Chwała Bogu, że mamy wolność jako zielonoświątkowcy wielbić Pana. Otwierać nasze usta, wyśpiewywać, wykrzykiwać Bogu na chwałę. Czyńmy to. Ożywienie duchowe sprawia, że na nowo, całym sercem zaczynamy Boga wielbić. Co jeszcze? Ożywienie duchowe sprawia, że ożywa w nas Słowo i sprawia, że staje się ono skuteczne w naszym życiu przez wiarę. Zaczynamy być nasyceni. Mamy duchowe mięśnie. Jesteśmy silnie zbudowani na Jego Słowie. Nie jesteśmy chrześcijaninami, anorektykami, którzy ledwo stoją na nogach i byle podmuch doświadczenia powala ich na ziemię. Te mięśnie, tą siłę mamy, która płynie ze Słowa, które jest ożywione przez wiarę w naszym sercu. I wiemy, jak walczyć, jak przeciwstawić się trudnościom, które przychodzą. To sprawia ożywienie. Ożywienie, duchowe przebudzenie w naszym życiu. Co jeszcze? Ożywienie, przebudzenie zawsze przekonuje nas o grzechu i prowadzi do szczerej pokuty. Zapisałem sobie tak. Grzech jest problemem, ale jeszcze większym problemem jest brak pokuty w naszym życiu. Kiedy przyklepujemy jakieś nasze potknięcia i grzechy, przymykamy oko. Nie ma pokuty w naszym życiu, nie ma upamiętania, nie ma przeproszenia Boga za to, co mi się stało. Grzech jest problemem, ale jeszcze większym problemem jest brak pokuty w naszym życiu. Ożywienie duchowe, to tchnienie duchowe sprawia, że nagle widzę, Boże, wybacz moje potknięcie. Biblia mówi, że wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nie ma na kongresie doskonałych chrześcijan. Ja nie jestem doskonały. Ciągle jeszcze zmagam się z moimi brakami i wadami, słabościami. Ale wiem, że kiedy wyznaję moje potknięcie, kiedy ożywiam je Duch Święty, kiedy przychodzę w szczerej pokucie przed oblicze Pana, jest mi to wybaczone. Jest to wymazane. Co jeszcze? Na koniec. Zmienia naszą rutynową modlitwę w pełną pasji rozmowę z Bogiem, która rewolucjonizuje nasze spodziewanie się tego, co niemożliwe. Niedawno opracowałem takie rozmyślania na temat odświeżenia swojego życia modlitewnego. Jest taki werset w Ewangelii Mateusza, który zacytował Pan Jezus. I Pan Jezus powiedział: ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swojego mieszkania, do komory, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest tam w skrytości. A Ojciec Twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci Ci za to. Na modlitwach waszych nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy sądzą, że gdy dużo mówić będą, prędzej zostaną wysłuchani. I znalazłem tłumaczenie w tak zwanej Biblii The Message. Wiecie, jak brzmi ten tekst? Przeczytam wam, bo jest bardzo ciekawy. Poruszył moje serce. Kiedy przychodzisz przed oblicze Boga, to nie odgrywaj żadnych dramatycznych scen. Posłuchajcie tego tłumaczenia. Wielu jest takich, którzy robią wokół swoich modlitw dużo szumu, mając nadzieję, że ich gwiazdorstwo zostanie zauważone. Czy myślisz, że Bóg zasiada w loży honorowej, by obserwować twoje przedstawienie? Oto moja rada. Znajdź zaciszne miejsce, abyś nie ulegał pokuszeniu odgrywania żadnej sceny. Bądź po prostu sobą. Przestań myśleć o sobie i skoncentruj całą swoją uwagę na Bogu. Zacznij odczuwać Jego łaskę, bo rozmawiasz przecież ze swoim Ojcem. A On doskonale wie, czego potrzebujesz. Z tym, który zna Cię tak doskonale, możesz rozmawiać zwyczajnie, bez stwarzania żadnych pozorów. Super interpretacja. I gdy przychodzi duchowe ożywienie, nasza modlitwa zamienia się w rozmowę z Bogiem, rozmowę z pasją. Rozmawiam jak z kimś, kto jest moim kochanym ojcem, jak jego dziecko, które siada u jego stóp i korzysta z jego wspaniałych dobrodziejstw. I na koniec kilka myśli z tej drugiej płaszczyzny działania diabła, który pragnie zgasić nasze duchowe życie. On pragnie okraść nas z naszej tożsamości. To jest coś niesamowitego, znać swoją tożsamość. Tożsamość, którą mają ludzie wierzący w Bogu, którą mamy w Jezusie. Zapisałem sobie takie myśli. Złodzieje tożsamości to oszuści i zwodziciele, którzy naruszają nasze prawo do prywatności i spokoju, a także pozbawiają swoje ofiary z poczucia bezpieczeństwa. Ich działanie jest tak dewastujące, że temu, kto padł ich ofiarą, może zabrać wiele miesięcy lub nawet lat, by powrócić do dawnego poziomu emocjonalnego. Takie osoby są zazwyczaj tak wyczerpane i rozdarte emocjonalnie, że czują się, jakby przez ich życie przetoczył się huragan. Wszyscy znamy i zapewne zgadzamy się ze słowami Jezusa zapisanymi w Ewangelii, że złodziej przychodzi po to, by wytracać, zabijać i niszczyć. Złodzieje tożsamości niszczą nasz pokój umysłu, poczucie bezpieczeństwa i pozostawiają nas samych w środku zamieszania, zupełnie zdezorientowanych. Zależy na tym diabłu, aby tak uderzyć w nasze życie. Szatan również stosuje tę technikę i musimy w jakiś sposób przyznać, że wiele razy odnosi zastraszające sukcesy. Wiem o tym z duszpasterstwa, które prowadzę. Ludzie czują się zamieszani i niepewni co do wielu rzeczy. Dlaczego to akurat mnie spotyka? Wiele razy z takim pytaniem się zetknąłem. Dlaczego to akurat mnie spotykają te wszystkie złe rzeczy? Dlaczego moje modlitwy nie są wysłuchiwane? Komu i czemu mogę zaufać? Kim jestem? Kim jestem? A więc złodziej tożsamości pragnie zniszczyć naszą tożsamość. Martha Taft na pewno nie wstydziła się tego, kim była. Na rozpoczęcie roku w szkole podstawowej nauczyciel poprosił ją, aby powiedziała klasie coś o sobie i o swojej rodzinie. I Martha stanęła prosto i z dumą w głosie powiedziała: Nazywam się Martha Bowers Taft. Mój pradziadek był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mój dziadek był senatorem Stanów Zjednoczonych. Mój tata jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Irlandii. A ja jestem harcerką. Ta dziewczyna wiedziała, kim jest i była z tego dumna. Wiecie co, kościele, bracia i siostry? Możemy stanąć, możemy wyprostować nasze plecy i możemy wyznać przed Bogiem, ludźmi i diabłem, kim jesteśmy. Nie pozwólmy się okradać. Jesteśmy Bożym stworzeniem, a nie kłębkiem nerwów. Bożym stworzeniem jesteśmy. Jego autentycznym dziełem i zwycięzcą, a nie bezsilną ofiarą losu. Nie pozwólmy się okradać diabłu. Mamy naszą tożsamość. Nazywam się Leszek Mocha. Moim ojcem jest Bóg w niebie. Moim Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Halleluja! Jestem Jego własnością i Jego dzieckiem. I diabeł nie ma prawa mi zabierać mojej tożsamości. Należysz do swojego Pana. I jeszcze zachęcające trzy myśli. Aby to osiągnąć, kochany Kościele, bracia i siostry, musimy zawsze rozpoznawać w każdej sytuacji, nie tylko w niedzielę rano na nabożeństwie w kościele, kiedy wita nas pastor i mówi: witam was, bracia i siostry, Kościele Jezusa Chrystusa. Będziemy teraz Pana wielbić. Musimy zawsze rozpoznawać i musimy wiedzieć, kim jesteśmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jestem dzieckiem Bożym i nic tego nie zmieni. I teraz powiem, bo życie nie jest łatwe. Jestem tego świadomy, że przechodzimy przez różnego rodzaju trudności. Na spotkaniu dziś po południu jedna siostra powiedziała: nigdy w moim życiu nie miałam kryzysu upadku, choć wiele razy przechodziłam przez wiele różnych trudności. Piękne słowa. Nic tego nie zmieni. Możesz być pokrzywdzony, wykorzystany, niezrozumiany, niedoceniony, ale w dalszym ciągu jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem najwyższego Boga. Julia, córka Cezara Augusta, nie zawsze żyła w sposób, który odpowiadał oczekiwaniom jej słynnego ojca. Lecz zawsze twierdziła, że pamięta o tym, że jest córką cesarza. Że jest córką cesarza. I powiem tak, do każdego z was: jesteś cenny w oczach Bożych. I to nie jest pompowanie atmosfery. Jesteś cenny w oczach Bożych. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, w wierszu 10 czytamy, że jesteśmy dla Boga tak ważni, jak źrenica Jego oka. Tak ważny jest dla Niego Jego lud, Jego dzieci. Może czujesz się jak chora źrenica, ale dla Niego jesteś bardzo ważny, nie mniej ważny. Bez względu na to, jak się czujesz, bo On może cię uleczyć i sprawić, że będziesz nowy. Dzisiaj. Teraz. Teraz. Ewangelia Jana 3,16 mówi nam, że Bóg, już to biskup cytował, nie chce, aby jego źrenica zginęła i straciła na swojej wartości. Bóg kocha człowieka. On chce, aby każdy był jego źrenicą. Nie wiem, w którym miejscu jesteś dzisiaj, przyjacielu, ale Bóg cię kocha i On nie chce, abyś zginął. On nie chce, abyś utracił to, co najpiękniejsze i najważniejsze w twoim życiu, w twojej przyszłości, w twojej wieczności. On poświęci tobie szczególną uwagę i on ma sposób, aby ciebie odratować. Każdego z nas. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby każdy doszedł do poznania jego prawdy. A Biblia mówi, gdy poznajemy prawdę, to prawda nas wyswobodzi. Odrzuć więc ten obraz siebie jako chorej źrenicy i pamiętaj, że jesteś Bożym dzieckiem, a on troszczy się o ciebie. Po drugie, pamiętaj zawsze, każdego dnia w swoim życiu, do kogo należysz. Jesteś własnością Bożą. Nie należę już do siebie. Nie należę do siebie. Należę do Pana. Choć kocham moją żonę i spędziliśmy przepiękne 25 lat ze sobą. Wbrew temu wszystkiemu, co słyszeliśmy dziś rano, były to piękne 25 lat. Wspaniałym małżeństwem jesteśmy. I kochamy się nawzajem. I chcemy tak dalej. Chcemy tak dalej. Ale dla mnie najważniejszy jest Bóg. I choć kocham moją żonę, to jestem własnością Pana. Kocham mój kościół, biskupa. Jestem gotowy być na każde zawołanie, ale jestem własnością Pana. Nie własnością kościoła zielonoświątkowego. Choć chcę mu służyć całe życie, do końca jestem własnością Bożą. Należę do Jezusa. Należę do Boga, dlatego że On z pewnością się o mnie troszczy i zabezpiecza swoją własność. To Bóg jest naszym źródłem. Na Nim musimy skupić naszą uwagę. Dlatego jestem gotowy powiedzieć, że diabeł nie ma do ciebie i do mnie żadnego prawa. Nie ma żadnego prawa. Bo jesteśmy własnością Pana. Wierzę, że w pewnym sensie jest Bóg podobny do mamy, która wyznaje w życiu bardzo prostą filozofię. Gorliwa mama, która kocha swoje dziecko, wyznaje taką filozofię. Lepiej nie zadzieraj z moimi dziećmi. Tak? Może ojciec, może razem rodzice. Jeśli ktoś odważy się złamać tę zasadę, to z pewnością popamięta ten dzień, bo lepiej nie dostać się w ręce takiej matki doprowadzonej do wściekłości. Poprzez nowonarodzenie, dzięki mocy krwi Jezusa, słyszeliśmy w pieśni o tej mocy krwi Jezusa, jesteśmy Jego własnością. Bóg powiedział w Księdze Malachiasza 3,17. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. Będą moją własnością. Jesteś nie tylko źrenicą wokół Pana, ale także cennym skarbem, za który Bóg zapłacił wysoką cenę. Pan Jezus na pewno wstawia się przed Ojcem za Tobą i za mną. Mamy taką obietnicę. Uleczy w razie choroby, nasyci swoją obecnością, obdarzy błogosławieństwem niebios, zachowa przed wszelką złą siłą, która będzie chciała pozbawić nas wolności. Będzie walczył za nas, o nas. Wskaże drogę, będzie nas pilotował na niebezpiecznych wodach naszego życia. Zraniona owca, głupiutka i zakrwawiona, nadal należy do stada i jest cenna dla pasterza. Amen. Zgubiona moneta w dalszym ciągu ma swoją wartość i nosi na sobie wizerunek króla. Zapamiętajmy. Zbuntowany syn, który odszedł z domu ojca, nadal jest w jego sercu. Nikt i nic nie zajmie jego miejsca w ojcowskim sercu. Tak, należymy do Boga i jego rodziny. To jest moje i twoje prawo i przywilej. Należymy do Pana. Nawet wtedy, gdy upadamy. Nawet wtedy, gdy zawodzimy. Nawet wtedy, gdy jesteśmy jak zraniona, głupiutka owieczka. zakrwawiona, bo poobijaliśmy się w życiu. Należymy do stada i jesteśmy cenni w oczach pasterza. Tak bardzo Bóg ciebie kocha. I ostatnia myśl, trzecia. Będziemy się modlić. Pamiętać muszę każdego dnia o przywilejach i prawach, które z pełnomocnictwa Boga zostały mi nadane. Czyli tak zwane obdarowanie nas Jego autorytetem. Dlatego, że dzieci posiadają przywileje. Dzieci posiadają przywileje, jakich nie mają obcy. Halleluja. Otrzymują czułość, akceptację, a także natychmiastową uwagę w razie potrzeby. Dzieci mają także prawo do korzystania z karty kredytowej taty. Sam tego niedawno doświadczyłem, biorąc córkę na zakupy. Została nam też dana możliwość korzystania z mocy Jego imienia. A więc nie pozwólmy zatem, aby szatan okradał nas z naszej tożsamości. Nie pozwólmy. Mamy przywilej i możliwość korzystania z mocy Jego imienia. Używajmy imienia Jezus z autorytetem dziecka Bożego i ze śmiałością. Używajmy. To z pewnością pokrzyżuje diabłu plany. Nie mówię, że pozbędziemy się wszelkich trudności i problemów. Nie. Przez 25 ostatnich lat mojej służby i życia z Panem, lat 30 ponad, różne trudności i problemy dotykały mojego życia i musiałem dokonywać korekt w moich przemyśleniach i w moim postępowaniu. Ale z pewnością, kiedy stoję w autorytecie i w poznaniu mojej tożsamości, mogę pokrzyżować diabłu plany, który pragnie zniszczyć, zgasić moje duchowe życie. Jemu się to nie uda, gdy wiem, kim jestem, gdy wiem, kto jest moim Ojcem. Korzystajmy z tego pełnomocnictwa, jakie udzielił nam nasz Ojciec w niebie przez Jezusa Chrystusa. Pozwólmy, aby Duch Boży na nowo nas ożywił, odnowił, odświeżył, przebudził, aby tchnął w nas dziś wieczorem, aby sprawił, że staniemy się takim Bożym blaskiem, świecącym, płonącym światłem tu na ziemi, świecą, która się pali, solą, która wzbudza pragnienie. Amen. Aby Boże poruszenie, aby Boże przebudzenie wylewało się z nas na nasze zbory, społeczności, poza jego mury, na ludzi, którzy żyją wokoło, abyśmy oglądali Bożą przemianę nie tylko nas samych, naszego narodu, naszych bliskich, naszego społeczeństwa, naszych miasteczek, wiosek, ludzi żyjących wokół nas. Chciejmy powstać. Chciejmy stanąć przed Panem. To jest to, co spisałem i chciałem wam przekazać dzisiaj. Wierzę, że to Bóg włożył w moje serce, że Pan pragnie, aby Jego Kościół był ożywiony, przebudzony, pełen radości, rozpalony Jego Duchem Świętym. Paweł pisał do Rzymian: płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem. Ożywieni duchem. I Bóg może tego dokonać w nas. Nie uczynię tego ja sam. Nie zrobię tego poprzez żadne techniki, poprzez żadną emocjonalną manipulację, ani nie mam w ogóle zamiaru tego robić. Potrzebujemy, aby Bóg tchnął w nas, aby Pan nas ożywił. Ożyw nas, Panie. Daj nam ożywienie, abyśmy mogli radować się w Tobie, bo wielki jest Bóg, wielki jest nasz Pan. Chciałbym, abyśmy modlili się dzisiaj, abyśmy mogli przyjść do Pana z naszym życiem, aby taki deszcz Bożego Ducha spoczęła na nas, aby Pan nas dotknął, aby mógł tak przechadzać się pośród nas, aby mógł ożywiać nas, napełniać nas, aby mógł oczyszczać nas z grzechu, jeśli jest taka potrzeba, aby mógł nas zbawić, jeśli są takie osoby, które chciałyby dziś do Jezusa przyjść, aby ich życie także zostało ożywione, przemienione, przebudzone. A może jesteś już wierzącym wiele lat i może pewne rzeczy trochę zastygły w twoim życiu, zgasły w twoim życiu, aby Pan na nowo mógł rozpalić ten ogień, aby mógł tchnąć Ducha Świętego. Może potrzebujesz, aby Duch Święty napełnił ciebie, aby ożywił ciebie, aby Pan włożył w twoje wnętrze ten płomień Bożego Ducha. Bóg to może uczynić, jeśli tego pragniesz. Zespół zaśpiewa jedną pieśń, a później będziemy się modlić. Niech ta pieśń przygotuje nasze serca do spotkania się z wielkim Bogiem. Nawet bez wezwania, tam gdzie stoisz, Pan może dotknąć twojego serca już teraz. Nie musisz czekać, aż kasnodzieja powie, czy chciałbyś dziś przyjść do Jezusa ze swoim życiem. On to może uczynić już teraz, tam gdzie stoisz. Może ciebie dotknąć. Zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Halleluja. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Jezus. Jezus. To Ty. Odnów nas, Panie. Ożyw nas. Jezus. Jezus. Jak wielki. Dziękujemy Ci, Panie.
Wielki jest Bóg. Wielki jest.
Jak wielki jest nasz Pan. Ciebie czekamy, Panie. Szukamy Twojego oblicza dziś. Jesteś, Panie, pośród nas. I wyznajmy, że wielki, a potężny. Potężny jest nasz Pan. On wielki jest. Jest pośród nas. Wielki. Zawołaj, że jest wielki dla Ciebie, potężny w Twoim życiu. Jak wielki jest nasz Pan. Dziękujemy Ci, Jezus. Wielki jest nasz Bóg. Dziękujemy Ci, Panie. Stojący przed Jego obliczem, teraz w tej chwili, kiedy tak zanurzamy się w Jego obecności, Pan wypełnia to miejsce. Może dotyka Ciebie Duch Święty teraz. Może chciałbyś powiedzieć: Panie Jezu, tak bardzo Ciebie potrzebuję. Tak waham się, tak jestem na rozdrożu, tak moje życie nie wiadomo w jakim kierunku zmierza. Panie, tak dotknij mnie dziś, ożyw mnie, przebudź mnie, oddaję Ci moje serce. Panie, potrzebuję Ciebie. Jeśli tego pragniesz teraz, jeśli ktoś pragnie dzisiaj przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu: Panie, chcę zakochać się w Tobie, chcę do Ciebie należeć, chcę poprosić Cię, abyś wybaczył mi moje grzechy. Przyjmij mnie i zbaw mnie, uwolnij mnie. Tam, gdzie stoisz, możesz teraz podnieść swoją rękę i powiedzieć: Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Podnieście swoje ręce, ci, którzy tego chcą. Halleluja. Bóg pragnie ożywić Ciebie. Bóg pragnie ożywić Ciebie. Może coś zgasło w twoim życiu, może coś zastygło, może coś zatraciłeś, obowiązki, praca, życie biegnie szybko, masz tyle rzeczy do zrobienia, coś zaniedbałeś i coś zgasło. I teraz czasami jesteś w kościele i nie masz siły, aby wielbić Pana, aby wydać jakiś radosny okrzyk. Podnieś swoją rękę, powiedz: Panie, ożyw mnie, Panie, tchnij we mnie. Panie, daj mi to żywcze tchnienie ducha. Tak bardzo chcę być ożywiony dzisiaj Twoim Duchem Świętym. Chcę służyć płomiennie Tobie. Wielki Bóg jest pośród nas. To On może dotknąć twojego i mojego życia. To On ciebie kocha. Może czujesz się zraniony, pokrzywdzony, porzucony, obolały. Pan ma moc uzdrowić twoje zranione serce. Pan ma moc dzisiaj cię podnieść. On ożywi twoje życie. Jesteś Jego własnością. Jesteś źrenicą Jego oka. Jesteś Jego owieczką ukochaną. Jesteś Jego dzieckiem. On cię kocha. Nie pozwól diabłu, aby zniszczył tożsamość, którą masz. Chciałbym, abyśmy pomodlili się, abyśmy poprosili Pana, aby On nas dotknął, aby On zstąpił, aby On przeniknął nasze życie. W jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, jakąkolwiek potrzebę mamy. Kiedy zespół będzie śpiewał jeszcze raz, jak wielki jest Bóg, chciałbym zaprosić was, wszystkich, którzy podnieśliście swoją rękę, przybiegnijcie tutaj do Pana, przyjdźcie tutaj do przodu, stańmy razem przed Bogiem, niech dotknie nas Jego obecność. Niech dotknie nas dzisiaj Pan. Halleluja. Śpiewajmy jeszcze raz ten refren. I zapraszam wszystkie osoby, które podniosły swoją rękę. Przybiegnijcie tu do przodu. Przyjdźcie szybciutko. Podejdźcie tutaj. Staniemy razem przed Panem. Wszyscy razem przed Bogiem. Przyjdźcie do Pana teraz. Cenni, wspaniali, kochani ludzie. Kościele Jezusa. Wszystkich Bóg potrzebuje nas. Potrzebuje każdego, pragnie ożywczym tchnieniem dotknąć naszych serc. Halleluja, śpiewajmy. Tak, Panie, Jezus, podchodźcie, przyjdźcie, przyjdźcie do Pana. Nie do mnie, do Pana. Halleluja Ci, Jezus. Podejdźcie, kochani, wszyscy, którzy pragną. Halleluja Ci, Jezus. Przyjdź do Pana dziś ze swoim życiem. Dziękujemy Ci, Jezus. Jezus. Wielki jest Bóg. Wielki jest Bóg. Wielki jest. Nasz Bóg jest dla Ciebie wielki dziś. Przyjdź do Pana dziś, przyjdź do Niego. On wielki jest. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Królu. Czas Twoje życie. Wszystko w swej dłoni ma. Jezu, dotknij nas, Panie. Tak bardzo pragniemy Ciebie ponad wszystko. Tak bardzo pragniemy Ciebie, Panie. Ciebie potrzebujemy, Ciebie pragniemy. Ciebie pragniemy, Panie. Tylko Ciebie. Halleluja Ci, Jezus. Jeszcze raz zaśpiewajmy na koniec przed modlitwą. Wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. Wielki. Dziękujemy Ci, Panie. Wielki jest nasz Bóg. Jak wielki jest nasz Pan. Jak wielki jest nasz Bóg. Halleluja Ci, Jezus. Dotykaj naszego serca. Dotykaj naszego życia, Panie. Halleluja Ci, Jezus. Jezus. Wielki jest nasz Pan. Dziękujemy Ci, Panie. Jezus, Jezus, Jezus. Halleluja Ci, Panie nasz. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Wielki. jesteś. Chwała Tobie, Jezus. Wielki jesteś. Dziękujemy Ci, Panie. Chciałbym, abyśmy pomodlili się razem. Aby wszystkie osoby, które stanęły tu z przodu, wzniosły swoje ręce do Pana, aby On mógł napełnić, dotknąć nas. Prosiłbym cały kongres, wszystkich z tyłu, abyśmy dołączyli w modlitwie, abyście wyciągnęli swoje ręce. Abyśmy teraz wołali razem do Pana, aby On nas dotykał. Możemy poprosić braci kasnodziejów, aby położyli na nasze ręce. Ale pozwólmy dziś wieczorem, aby Jezus położył swoje. Aby Pan dotknął każdego z nas. Ja chcę stanąć razem z wami. Pragnę także tego żywczego tchnienia. Pragnę ożywienia. Pragnę Bożego dotknięcia. Pragnę Bożej mocy. Pragnę Bożych przemian. Pragnę więcej Jezusa. Pragnę Go bardziej kochać. Módlmy się razem. Panie, dziękujemy Ci, że to Ty, Panie, teraz masz nas razem przed sobą. Przed Twoim majestatem, przed Twoim tronem. Panie, to z Twojego tronu spływa ta rzeka. Rzeka błogosławieństwa, rzeka oczyszczenia, rzeka napełnienia. Panie, Twoim Duchem Świętym do naszych serc. Panie, ja modlę się o każdą osobę, o siebie, o każdą osobę, która tutaj stoi. O cały kongres, który wznosi swoje ręce. Modlę się, Panie, aby Twój Duch Święty teraz w szczególny sposób nawiedzał nas, dotykał nas, napełniał nas. Czyń, Duchu Święty, swoje dzieło w nas. Niech to ożywcze tchnienie. Halleluja, niech to ożywcze tchnienie. Halleluja, to uzdrowieńcze tchnienie. To kojące tchnienie. Halleluja, Panie, Panie, przywróć siłę do stania w tożsamości, którą mamy w Tobie jako Twoje dzieci. Nie pozwolimy, aby diabeł okradał nas. Wiemy, kim jesteśmy w Jezusie, Panu naszym. Nie pozwolimy, aby diabeł zgasił w nas entuzjazm, duchowe życie, pasję dla Jezusa. Nie pozwolimy, aby cokolwiek zabrało nam Jezusa. Chcemy być zakochani w Nim. Ponad wszystko, zakochani w Jezusie. Zakochani w Jezusie. Halleluja Ci, Jezus. Panie, dotykaj teraz. Panie, każda osoba, która tutaj jest, przeżywa osobiście Twoje dotknięcie. Twoje dotknięcie, wielki Boże. Dziękuj Panu teraz za to, że On dotyka Ciebie. Że On odnawia Ciebie. Że On odświeża Ciebie. Że On napełnia Ciebie. Halleluja. Jeśli wyszedłeś tutaj, aby oddać życie Jezusowi, powiedz: Panie, od dzisiejszego dnia należę do Ciebie. Panie, jestem Twoim dzieckiem. Chcę należeć do Ciebie. Przebacz mi moje grzechy. Oczyść mnie, Duchu Święty, przez krew Jezusa. Halleluja Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Dziękujmy Panu. Dziękujmy Panu. Znieśmy nasze ręce jeszcze. Dziękujmy Panu. To On daje nam radość. Halleluja. To On nas odnawia. To On nas odświeża. To On sprawia, że Twoje serce jest poruszone. To Jezus sprawia. To On sprawia teraz. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Za moje siostry, za moich braci. Za Kościół Twój. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę. Za Twoich umiłowanych. Za naszych umiłowanych. Za Twój ukochany Kościół, Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci za zbory nasze. Dziękujemy Ci za służbę naszą. Dziękujemy Ci za to, że do Ciebie należymy. Dziękujemy Ci, Panie, że idziemy Twoją drogą. Że możemy Ci służyć, choć nie jesteśmy doskonali. Choć nie jesteśmy, Panie, perfekcyjni. Ale Ty nas kochasz takimi, jakimi jesteśmy. Jesteśmy Twoim dziełem, Panie. Radość Twoja rozpiera nas. Panie, radość Twoja rozpiera nas. Halleluja Ci, Jezus. Radość Pańska jest naszą ostoją. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. 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 Ilu z was, kochani, ilu z was tutaj stojących z przodu może powiedzieć, jak wielki jest Bóg? Jak bardzo dobrze wewnętrznie odczuwam to ożywienie, to odświeżenie, to działanie Bożego Ducha. Ilu z was może powiedzieć, że to Pan czyni w twoim życiu teraz, że to odczuwasz? Podnieście swoje ręce, powiedzcie to jako wyznanie wiary, ożywcze tchnienie Pana, to podniesienie wewnętrzne, to wzmocnienie. Chwała Bogu za to. Chwała Jezusowi za to. To Jego dzieło. To Jego dzieło. To dzieło Pana w twoim życiu, siostro. W twoim życiu, bracie. W twoim życiu. W twoim życiu. W waszym życiu. Bóg was kocha. Halleluja. Bóg jest wspaniały. Amen. Halleluja. Bóg jest wspaniały. A jeszcze tak wiele przed nami. Tak wiele przed nami. Dopiero drugi wieczór, a Pan tak wiele już czyni i czynił będzie. Do piątku. Każdego wieczoru. Każdego poranka, gdy tutaj będziemy, Pan dotykał będzie naszych wnętrz. Wierzę w przepiękny, cudowny Kościół. Wierzę w niesamowite dni, tygodnie, miesiące i lata, które są przed nami. Choć ciężka praca, choć wiele wyzwań, to Pan jest naszą siłą. Amen. Pan jest naszą mocą. I nic nie zgasi w nas tego życia. Amen. Niech Bóg wam błogosławi. Niech Bóg wam błogosławi.